Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu.
Proszę to zabrać natychmiast. Proszę zabrać te mikrofony. Jaka wolność słowa? Jaja sobie robicie?
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
Dzień dobry Wielkopolsko, tu mówi Radio Poznań, program realizuje Paweł Kretkowski, emisyjnie przygotował Marcin Rzyski, a przy mikrofonie fyrtluje Marcin Kuberka. Dziś jak zwykle dwie części fyrtla politycznego z naszymi gośćmi oraz fyrtel Twitter z Piotrem Tomczykiem i naszymi tweet ludźmi. No to zaczynamy fyrtlować, ale na początek na krótko połączymy się z naszą reporterką. Krystyną Różańską-Gorgolewską, gospodynią poranka kluczowego tematu. Słyszymy się? Dzień dobry.
Słyszymy się, dzień dobry. Ja trochę dyszę, dlatego że wchodzimy tutaj całą grupą z Klubu Gazety Polskiej, właściwie z całej Polski. Wchodzimy na wzgórze.
Pani
Galeta.
Krystyno, proszę powiedzieć, gdzie pani się znajduje?
No, znajduję się teraz na wzgórzu Galerta, dlatego tak dyszę strasznie.
Ale powiedzmy słuchaczom, że pani jest na Węgrzech, w Budapeszcie.
Oczywiście jestem na Węgrzech. Wczoraj byłam razem z klubami Gazety Polskiej, z całej Polski, razem z Węgrami świętować ich wielkie święto. No, duma wielka, bo flag polskich więcej chyba niż węgierskich. No i jestem pierwszy raz tutaj na tym wielkim wyjeździe na Węgry.
To jest ósmy wyjazd.
Ósmy wyjazd, jestem pierwszy raz, ale to, proszę Państwa, prawda, że Węgrzy nas kochają. Węgrzy potrafią podchodzić na ulicy, widząc emblematy, flagi biało-czerwone, podchodzić do Polaków, jeszcze się upewnić, że z Polski, przytulać się, uśmiechać szeroko. Także ta przyjaźń jest naprawdę wspaniała. Reagują na nas i jesteśmy rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo mile witani. Fantastyczne dwa wczoraj przemówienia. Najpierw premier Mateusz Morawiecki, potem premier Viktor Orban. No i muszę przyznać, że ja tęsknię w Polsce za takimi przemówieniami, gdzie się mówi wprost, gdzie się odwołuje w przemówieniach do wartości chrześcijańskich. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zakończył to swoje przemówienie błogosławieństwem, a Viktor Orban z kolei też mnie zaskoczył cytatem z Józefa Piłsudskiego. Także były spore zaskoczenia. No ten wyjazd jest bardzo taki na bogato. Mnóstwo ludzi tutaj, tak jak mówiłam, z całej Polski.
Tak plus minus, ilu jest Polaków?
No tutaj tym wielkim pociągiem, wielki wyjazd na Węgry, jechało około 600 osób, ale liczy się, że jeszcze z całej Polski, oprócz tego zorganizowanego wyjazdu, jest na sumie jakieś 1000 osób. Jeśli Państwo widzieli w telewizji relacje z tego wydarzenia wczorajszego, no to rzeczywiście morze flag biało-czerwonych, największa flaga łopocząca na wietrze, na bardzo, bardzo długim kiju też, flaga biało-czerwona. Wspaniała reakcja Węgrów na przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego. Oni też przerywali z kantowaniem, oklaskami. Fantastycznie przygotowana ta uroczystość dla Polaków, dlatego że tam przed Muzeum Narodowym wczoraj był też telebim, na którym wszystkie przemówienia węgierskie, no głównie oczywiście premiera Viktora Orbana, było tłumaczone na język polski. Także Polacy
nie
stali tutaj i nie słuchali tylko z grzeczności, co premier Viktor Orban ma nam do powiedzenia, tylko rzeczywiście mogli na bieżąco śledzić to, co Viktor Orban mówi. Także też, no, prawdę mówiąc, naprawdę Polak-Węgier, dwa bratanki, no, wspólne reakcje na te same właściwie słowa, które bardzo podobne padały po stronie polskiej i po stronie węgierskiej. Też sporo odniesień do tego, co nas czeka w najbliższym czasie, czyli do wyborów parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego. No tutaj też cały czas jest to powoływanie się na wartości chrześcijańskie, na to, żeby tych korzeni chrześcijańskich pilnować zarówno w Polsce, jak i w Węgrzech, bo tylko na Węgrzech, bo i to nam może zagwarantować naszą tożsamość. Tutaj nikt w przemówieniach jak gdyby nie wstydzi się tego mówienia o Bogu, mówienia o wartościach chrześcijańskich. To było dla mnie też bardzo ważne, zaskakujące. Też dla mnie sporym zaskoczeniem były słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który wspomniał trzech takich bohaterów właściwie i po stronie węgierskiej, i po stronie czeskiej. Tacy ludzie byli, a po stronie polskiej Ryszard Siwiec. Osoba, która się na stadionie dziesięciolecia podpaliła w proteście przeciwko reżimowi komunistycznemu. I te osoby premier Mateusz Morawiecki wymienił we wczorajszym.
Jana Palacha w czeskiej Pradze.
Tak, dokładnie. Także to są takie osoby, no zaskakujące to było, muszę przyznać. I też Węgrzy bardzo też żywo na to reagowali. No to... Węgrzy są wspaniali, naprawdę są wspaniali. Mówię, reagują na Polaków, uśmiechają się z daleka, potrafią na metrze, stacji metra podejść, uśmiechnąć się, przytulić. Także czyli, no fantastyczni są.
Bardzo dziękuję. W takim razie warto wybrać się do Budapesztu i na Węgry, nie tylko w marcu, ale latem nad Balatą. Dziękuję bardzo i szczęśliwego powrotu do domu, do Poznania.
Fantastycznie. Pozdrawiam wszystkich z Budapesztu.
A w naszym studiu witamy doktora Jacka Raubo. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry.
Analityka do spraw bezpieczeństwa, portal Defense 24 oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Piotr Tomczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szef dodatku ekonomicznego do naszego dziennika. I może panowie krótko skomentują przyjaźń polsko-węgierską w kontekście 20 lat NATO.
Znaczy, jeżeli byśmy mieli spojrzeć na Sojusz Północnoatlantycki i generalnie na relacje bilateralne wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to pamiętajmy, że mamy tutaj bardzo dużo czynników. Pierwszy czynnik to jest rzeczywiście cała ta oś, ten rdzeń, jakim jest Traktat Północnoatlantycki, a więc wspólna kolektywna obrona, postrzeganie pewnych wartości. No i tutaj rzeczywiście, patrząc z perspektywy flanki wschodniej, Węgry są ważnym dla nas podmiotem w kontekście konstruowania odpowiedzi. A z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na relacje bilateralne i też pewien wymiar poza bezpieczeństwem tym natowskim, no to widzimy, że to nie jest tak idealny, jakby to powiedzieć, obraz, wynikający chociażby z kwestii bardzo swobodnego lawirowania tutaj strony węgierskiej w tych relacjach z Rosją. Wiemy, że oni rozgrywają to dość w sposób specyficzny, często krytykowany też przez państwa, czy to tutaj naszego regionu, czy też państwa szerzej w wymiarze europejskim, a więc niejedne imię ma ta współpraca, przy czym od 99 roku do dnia dzisiejszego mamy już pewien taki, jako Polska, jako partner, bym powiedział, innych państw natowskich, zdolność poglądu, że nie zawsze to, co jest w wymiarze, bym powiedział, polityki bezpieczeństwa ekonomicznego czy też energetycznego, nie zawsze jest korelowane z tym wymiarem natowskim. My chcielibyśmy, żeby to rzeczywiście, patrząc na rozwój NATO, chcieli wchłonąć jak najwięcej tych sfer bezpieczeństwa, aczkolwiek no, NATO to też nie jest konstrukt idealny. Jest to konstrukt bardzo efektywny pod względem czasu, pod względem efektywności i zdolności, bym powiedział, funkcjonowania. No, patrzymy na terytorium państw członkowskich, które było zabezpieczone od 49 roku do dzisiejszego, tak? Jeżeli nawet dochodziło do kryzysów, no to widzieliśmy, że nawet w XXI wieku my już obserwowaliśmy, że takie działania były podejmowane. Aczkolwiek, no mówię, w relacjach z poszczególnymi państwami czasami jest bardzo, bym powiedział, dość trzęsie się ten sojusz i wiemy, że to nie jest tylko ten spór transatlantycki, ale też również pewne wewnętrzne, nazwijmy to, kwestie, które trzeba rozstrzygać.
Piotr Tomczyk, jak skomentuje Polska, Węgry, dwa bratanki w kontekście 20-lecia NATO i tak. Zwłaszcza, że część prawego sektoru prawicowego uważa, że Polska powinna być jak Węgry, tylko że my nie jesteśmy Węgrami, a Węgry nie są Polską.
Tak, no łączy nas nie tylko miłość do gulaszu. Ja chciałbym przede wszystkim przypomnieć o takim czasie, kiedy w Europie, jakby to nazwać, podczas entuzjazmu wobec pomysłu stworzenia Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, czyli takiego scentralizowanego państewka zarządzanego z Brukseli czy z Berlina. I właśnie wtedy, kiedy ten entuzjazm wobec tego pomysłu był największy, najbardziej chyba docenialiśmy obecność no, Węgier w Europie. Bo to, że Węgry od początku ustawiły się w poprzek tej idei, i bardzo ostro Viktor Orbán protestował przeciwko tym takim centralistycznym propozycjom, to spowodowało, że też Polska miała pewien komfort w relacjach z Unią Europejską. Nie groziło nam to, że te wszystkie procedury karne, które wymagały jednomyślności, zostaną rzeczywiście przeprowadzone do końca, bo zawsze był ten margines. Wiemy, że Węgry zagłosują tak jak Polska. Więc wtedy było to szczególnie cenne. Teraz myślę, że w związku z tym, że widać już, że w tej Europie już tego entuzjazmu wobec eurokomunizmu, tak to nazwijmy, nie ma, no może nie jest to aż tak silne. Natomiast myślę, że jednak i Polska, i Węgry stanowią tutaj no, ten rdzeń tego właśnie, tej grupy państw środkowoeuropejskich.
Widzę, że redaktor przeszedł płynnie do exposé ministra Jacka Czaputowicza, który powiedział, że Polska konsekwentnie wzmacnia strategiczne partnerstwo z USA. Szef polskiej dyplomacji wygłosił w Sejmie informację o priorytetach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku. Podkreślił, że strategiczne partnerstwo Polski z USA stanowi znaczący skład ich wspólnoty transatlantyckiej.
Jesteśmy przekonani, że utrzymanie silnych więzi transatlantyckich leży w interesie wszystkich po obu stronach Atlantyku. Polska jest zdecydowanym orędownikiem dialogu w sytuacji zróżnicowanych stanowisk wśród partnerów wspólnoty transatlantyckiej, wynikających z odmiennych uwarunkowań, ocen czy doświadczeń.
Jacek Czaputowicz dodał, że w tym roku planowane są wizyty w USA prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Będą one miały charakter gospodarczy. Minister zapewnił również, że nie będzie można domagać się restytucji mienia w Polsce na podstawie amerykańskiej ustawy Just Act 447. Minister Czaputowicz podkreślił, że ustawa ta jest wewnętrznym prawem USA.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że ustawa ta jako część wewnętrznej legislacji amerykańskiej nie rodzi żadnych obowiązków dla innych państw, w szczególności nie stanowi podstawy prawnej wysuwania roszczeń prawnych w stosunku do mienia w Polsce, które zostało odebrane przez nazistowskie Niemcy lub przez sowiecką Rosję w czasie II wojny światowej oraz przez władze komunistyczne po jej zakończeniu.
Po wystąpieniu szefa MSZ w Sejmie odbyła się debata. A komentarze w prasie były dość pozytywne, na przykład w Rzeczpospolitej. Jak panowie oceniają dr Jacek Raubo expose?
Znaczy, jeżeli patrzymy na pewien problem wynikający z funkcjonowania, bym powiedział, całej struktury państwa polskiego, no to pamiętajmy, że takie dwa konsensusy kluczowe, które były przede wszystkim ten, który mnie interesuje z racji badań, a więc konsensus wokół NATO, nastąpiła pewna, jakby to powiedzieć, tąpnięcie w tym. I dzisiaj wydaje mi się, że polityka zagraniczna jest takim próbą poszukiwania wektora dłuższego, aniżeli jeden cykl elektoralny. Niewątpliwie kwestia tutaj tej współpracy z Stanami Zjednoczonymi, nawet to, co powinno cementować, nie do końca w gruncie rzeczy jest tak efektywne w zmieniającej się architekturze bezpieczeństwa. Bo widzimy, że z jednej strony oczywiście podkreślamy to znaczenie, wybraliśmy, trzeba powiedzieć wprost, trzeba się tego nie bać, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, mocarstwem o dużej zdolności, bym powiedział, do działania, ale z drugiej strony trzeba też bardzo racjonalnie do tego podchodzić i to będzie taki trochę test, ja zawsze to podkreślam, to jest test sprawdzenia efektywności państwa pod względem zaplecza analitycznego, pod względem będzie celu strategicznego. Pamiętajmy, że partner amerykański jest partnerem dość specyficznym w relacji. To nie jest zero-jedynkowa funkcja. Stany Zjednoczone bardzo mocno, nawet w aspekcie obronności, bezpieczeństwa, negocjują. To jest specyfika, bym powiedział, amerykańskiego systemu waszyngtońskiego wokół, tak? Czyli te lobby, kwestia, jakby to powiedzieć, współpracy wojskowej i tak dalej. A więc niewątpliwie, jeżeli taki kierunek został pokazany i to widzimy tak naprawdę i w praktyce działania, funkcjonowania NATO, ale też tych relacji bilateralnych, to z jednej strony oczywiście no, to jest test dla nas, ale to jest też jeszcze test dla nas i to bym podkreślił, szanowni państwo, w wymiarze europejskim. Dlatego, że Polska ma do odegrania teraz, patrząc przez pryzmat naszej obecności w NATO, kluczową rolę. Dlatego, że my musimy łączyć dwa różne światy. Oczywiście Donald Trump trochę wprowadził chaosu w Stanach Zjednoczonych pod względem relacji z partnerami europejskimi. Możemy to oceniać różnie i to jest w środowisku różnie oceniane. Często negatywnie, bardzo negatywnie, ale niewątpliwie patrząc przez siłę i potęgę, jakby to powiedzieć, Sojuszu Północnoatlantyckiego, my oprócz tego, że musimy nawiązywać i dobrze cementować tą relację amerykańską, tak wybrano oczywiście ten kierunek strategiczne, tu można polemizować, to jeszcze musimy wprowadzać to w pewne reguły i ramy Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo ja mówię, obawiam się takiego, bym powiedział, rozchwiania Sojuszu Północnoatlantyckiego, które widzieliśmy chociażby w 2003 roku, ale też mamy pewne doświadczenia z 1999 roku, bo przypomnę w jakich warunkach.
Dokładnie 20 lat temu nastąpił atak
na Jugosławię
na
i było Jugosławię, generalnie pamiętamy, jakie były wielkie tąpnięcia pomiędzy, jakby to powiedzieć, sojusznikami, a udało się utrzymać tą spoistość. Także oceniając przez pryzmat nie tylko polityki polskiej, ale polityki amerykańskiej i specyfiki te obecne relacje, no to należy, jakby to powiedzieć, zauważyć, że z jednej strony jest to wielkie wyzwanie, które można rozegrać in plus, in minus. Nie ma tutaj, bym powiedział, tak jak w polityce zagranicznej Stany Zjednoczone, to jest atut, ale po drugie, z drugiej strony to musi być po naszej stronie, że my umiejętnie ten atut potrafimy wykorzystać i nie zdawać się w 100% na niego, bo wydaje mi się, że najgorszym stereotypem to jest stereotyp, który funkcjonował w 1999 roku. Musieliśmy bardzo długo z nim walczyć. Wejdziemy do zgoda na to, jesteśmy bezpieczni. To jest taki moment, gdzie możemy wszystko skończyć.
Okay. No i staliśmy się wojskiem ekspedycyjnym. Piotr Tomczyk, bo zbliżamy się do końca. Jak ocenia expose, bo wydaje się, że jest realistyczne, zwłaszcza w kwestii żydowskich, izraelskich.
Ja na początku zwróciłem uwagę przede wszystkim na stylistykę pana ministra Czaputowicza i to taki styl mentorski. Dla mnie to było takie połączenie stylistyki Władysława Gomułki z Bronisławem Geremkiem. Także to prawda, robiło ale... to wrażenie i tak
ale
właśnie.
Profesor nie jest pierwsze wrażenie właśnie. Ludowy, nawet sejmowy, więc...
To słychać. Natomiast jeśli chodzi o treść, to muszę powiedzieć, że było tutaj naprawdę kilka takich pozytywnych niespodzianek. Dla mnie najciekawsze było to, że tak głośno, jednoznacznie była wypowiedziana kwestia oceny tego pomysłu łączenia wypłat z funduszy kasy unijnej, najróżniejszych świadczeń, łączenia z tego z subiektywnymi ocenami praworządności w poszczególnych krajach. Pan minister Czaputowicz tutaj jednoznacznie przeciwko temu zaprotestował i muszę powiedzieć, że tym pozytywnie mnie zaskoczył, bo do tej pory wydawało mi się, że pan minister aż tak jednoznacznie się nigdy nie wypowiada. Także niespodzianka pozytywna. Podobnie zresztą, jak akcentowanie kilku innych spraw, to znaczy co do migracji, że tutaj też nie ma właściwie możliwości pójścia na tą starą linię unijną, czyli przyjmujemy kogo się da, a jeszcze ściągamy i płacimy tym ludziom. W efekcie niszczymy cywilizację europejską. I zaakcentowanie sprawy właśnie tej współpracy grupy państw środkowoeuropejskich. Także ogólnie oceniam treść...
Było spotkanie grupy V4 w Pradze.
Także treść expose pana ministra oceniam pozytywnie.
I już bardzo krótko na koniec. Brexit or not to Brexit. Doktor Jacek Raubo.
Wydaje się, że mamy tak niestabilną sytuację, że będziemy widzieli bardzo dużą rozgrywkę pomiędzy Wielką Brytanią a Europą, aczkolwiek wydaje mi się, że prędzej czy później dojdzie do pewnego tąpnięcia, no bo nie możemy zatrzymać takiego stanu zawieszenia, tak, a więc przesuwać. No i ale nie jestem ekspertem, potwierdzam, w zakresie brytyjskim, no to trzeba było pytać osób, które monitorują brytyjską scenę polityczną.
Tak, intuicyjnie, Piotr Tomczyk.
Zamieszanie jest tak wielkie, że w tej chwili według mnie możliwe jest nawet to, że przeprowadzone zostanie dodatkowe referendum powtórne w związku z tym, że warunki się zmieniły.
A ja pamiętam mądrych w latach 90., którzy mówili, że to tylko w Polsce jest możliwe coś takiego, co dzieje się w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Naszymi państwa gośćmi był dr Jacek Raubo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I redaktor Piotr Tomczyk, ale jeszcze wróci na Fyrtel Twitter. A my po krótkiej przerwie wracamy z nowym tematem.
Z rakietą lub noc ze stuletnią kobietą. To są dziecinne zabawy, hardcore do PKS, do Mławy. Jadę PKS-em, czy ten Żyd mnie dziś zawiezie? Nie wiem, jadę PKS-em, zapach potu już przyniesie. Jadę PKS-em, te zasłonki są czadeskie. Przecież jadę PKS-em, szyną dal. Stoję codziennie przy drodze. Przyjemność i pracę godzę. Kierowców z wąsami, wolę z PKS-a. Jadę PKS-em, czy ten Żyd mnie dziś zawiezie? Nie wiem, jadę PKS-em, zapach potu już się niesie. Jadę PKS-em, te zasłonki są czadeskie. Przecież jadę PKS-em, szyną dal.
Dziesiątą godzinę. trzeci kilometr minę. Na pewno dojadę do stacji. Powiem, że nie ukradną trakcji.
Jadę PKS-em, czy ten rzek mnie dziś zawiezie? Nie wiem, jadę PKS-em, zapach potu już się niesie. Jadę PKS-em, te zasłonki są czadeskie. Przecież jadę PKS-em, szyną dal. Czy ten rzek mnie dziś zawiezie? Nie wiem, jadę PKS-em, zapach potu już się niesie. Jadę PKS-em, te zasłonki są czadeskie. Przecież jadę PKS-em, szyną dal. Jadę PKS-em,
gdzie ten rzek mnie dziś zawiezie?
Nie wiem, jadę PKS-em, zapach potu już się niesie. Jadę PKS-em,
te zasłonki są czaderskie.
Przecież jadę PKS-em, szyną dal.
W drugiej części Fetra Politycznego kontynuujemy temat podjętej decyzji przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka o likwidacji PKS Poznań. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansuje wszystkie połączenia lokalne, które są potrzebne, ale przynoszą straty. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt, który tworzy fundusz. Po wejściu ustawy w życie samorządy będą mogły wskazać te połączenia, które potrzebują dotacji. Minister Adamczyk mówił w sygnałach Dnia Radiowej Jedynki, że rządowe wsparcie zmniejszy skalę tak zwanego wykluczenia transportowego.
Często jest tak, że linia deficytowa przy wsparciu, kiedy mówimy, że dajemy złotówkę na likwidację tego deficytu, w tym momencie zaczyna już to być opłacalne, w tym momencie zaczyna to być interesujące, szczególnie dla samorządów, przede wszystkim dla mieszkańców, ale interesują się tym też przedsiębiorcy.
Minister infrastruktury zapowiedział, że ustawa o wsparciu lokalnych połączeń drogowych powinna wejść w życie w czerwcu. A naszymi państwa gośćmi jest pan burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Chojan. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W studiu w Poznaniu pani radna miasta Poznania Ewa Jemielity, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I doktor Adam Radziński. Dzień dobry.
Witam państwa, dzień dobry.
Adiunkt Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, ekspert Tching Zainu, Nowa Konfederacja. No to pierwsze pytanie do burmistrza Chojana. Jak ocenia, może inaczej, proszę pokrótce opowiedzieć, co z tym PKS Poznań i z decyzją prezydenta Jaśkowiaka?
Znaczy, panie redaktorze, no co z PKS Poznań, to raczej jest to pytanie, które należy właśnie do prezydenta Jaśkowiaka i radnych Poznania kierować.
Ale pan był inicjatorem protestu i tutaj zjednoczenia.
Może niekoniecznie inicjatorem, jestem jednym z członków tego zjednoczenia, jako zainteresowany samorząd. W zeszłym tygodniu zostaliśmy zaproszeni na spotkanie do poznańskiego urzędu, na którym przedstawiono nam wizję likwidacji połączeń autobusowych obsługiwanych przez PKS Poznań, przy czym no, odbywało się to, że tak powiem, w takim ekspresowym trybie, że właściwie zebranym, bo nawet nie wszystkim przedstawicielom samorządu, bo nie wszyscy na to spotkanie dotarli, przedstawiono taką wizję, że mamy 10 dni na podjęcie decyzji, czy będziemy dopłacać do deficytowych kursów autobusowych. Przy czym, szczerze mówiąc, na tym spotkaniu nie przedstawiono nam żadnych innych konkretów, a od strony formalnej no nie jest to wcale takie proste, żeby samorządy dopłacały do przewozów pasażerskich. Zwłaszcza, że według tego, co mówił pan prezydent Jaśkowiak, miasto nie jest zainteresowane dalszym utrzymywaniem PKS-u jako swojej spółki. Najchętniej by się tej spółki pozbyło. Także w kontekście tego, o czym pewnie będą za chwilę rozmawiali pozostali goście, kwestia dopłat, no o dopłaty występuje organizator. Tak? I teraz pytanie, kto ma być tym organizatorem, bo jakoś nie widzę możliwości, żeby były nim poszczególne gminy, jakby po których no, autobusy PKS-u jeżdżą. Musi to być jeden podmiot, który się tym będzie zajmował. Także to jest również pytanie, jakby kto będzie to... od strony właścicielskiej nadzorował PKS.
Dobra, to za chwilę do tego wrócimy. Radna Jemielity, proszę powiedzieć, bo wczoraj PiS zaczął ofensywę w tej sprawie, nowe otwarcie. Proszę.
Tak, wczoraj mieliśmy konferencję prasową poświęconą nieudolności, braku profesjonalizmu prezydenta Jaśkowiaka w kwestii zarządzania majątkiem miasta Poznania właśnie w kontekście likwidacji spółki PKS S.A. My jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości oczekujemy od władz Poznańskiej Platformy Obywatelskiej i prezydenta Jaśkowiaka, że po pierwsze natychmiast wycofa z obrad najbliższej sesji Rady Miasta Poznania punkty dotyczące likwidacji PKS S.A. Że także zwróci do spółki wytransferowane w ubiegłym roku 20 milionów złotych, które sobie pobrał jako dywidendę. Tu też trzeba by zastanowić się, jakie były wcześniejsze jeszcze działania miasta, naszym zdaniem na szkodę spółki. To jest sprzedaż na przykład nieruchomości
64
bardzo atrakcyjnej,
miliony.
Tak, wycenionej przez rzeczoznawcę na prawie 120 milionów złotych. Także jeżeli w ten sposób...
I zakup tego nowego dworca za 13 milionów.
Tak, tak. I trzeba jeszcze dodać, że spółka pozbyła się w ten sposób zaplecza technicznego, zaplecza paliwowego,
no właśnie, jak to wygląda,
biur administracyjnych przecież... i wynajmuje w tej chwili za ciężkie pieniądze od remondisu pomieszczenie biurowe, zaplecze techniczne i tak dalej. Są to koszty też około miliona złotych rocznie. No przy takim rzeczywiście gospodarowaniu, zarządzaniu spółką, w której miasto jest stuprocentowym właścicielem, trudno się dziwić, że doprowadzamy do sytuacji, w której deficyt nie maleje, nie ma programu restrukturyzacji i że pasażerowie rezygnują. Często widząc stary, rozklekotany autobus PKS-u. Myślę, że tutaj powinniśmy się też domagać opracowania propozycji uruchomienia połączeń aglomeracyjnych z udziałem właśnie PKS i utworzenia
To może za chwilę do tego przejdziemy, bo mamy doktora Adama Radzińskiego, który zapoznał się, jak mam nadzieję, z projektem, który wisi na stronach RCL-u i tak może jakaś krótka ocena wstępna, czy co z tego wyniknie?
Ja pozwolę sobie zacząć od takiego krótkiego, osobistego wtrącenia. Miałem okazję podwozić dzisiaj osobę, która utknęła na przystanku, ponieważ nie przyjechał autobus. I oczywiście skargi
na
transport autobusowy, niską jego jakość, małą wiarygodność, często się przewijały i często się przewijają w rozmowie z wieloma osobami. To był powiat poznański, więc można powiedzieć takie bezpośrednie zaplecze Poznania. Tym niemniej, widać, że coś jest do zrobienia w temacie tego transportu autobusowego, nawet w tym bliskim sąsiedztwie Poznania. Połączenia nie są częste. Jeśli jeden autobus wypadnie, może pojawić się problem, że osoba nie dotrze tam, gdzie dotrzeć planuje. Natomiast co do samego projektu tej ustawy, który rzeczywiście się pojawi, można powiedzieć tak, że jest to próba pewnego takiego symbolicznego odejścia od nieubłaganej logiki rynku, czyli organizowania przewozów autobusowych na zasadzie przedsiębiorstw, które będą konkurować ze sobą i te, które będą najbardziej efektywne, te przetrwają. Jeśli chcą być efektywne, no to wiadomo, muszą wycinać te najmniej rentowne połączenia. No taka logika nieubłaganie prowadzi do tego, że pewne osoby będą wykluczone z dostępu do transportu, zwłaszcza na tych obszarach słabiej zaludnionych, bardziej...
No zwłaszcza mieszkańcy średnich, tak, bo tam już oni nie mają żadnej szansy, bo nie ma kolei.
Tak, natomiast tak jak powiedziałem, że jest to pewna symboliczna próba i tu też to słowo chciałbym podkreślić, ponieważ ta kwota dofinansowania, jaką tu państwo planuje przeznaczać właśnie na dofinansowanie tych przedsiębiorstw organizujących przewozy, no jest tu wspomniane 0,5 miliarda złotych rocznie. To powiedzmy sobie szczerze, jest kwota jako takiego rzędu, jak duże miasta rocznie przeznaczają na organizację lokalnego transportu zbiorowego w swoich granicach. Przykładowo Poznań 800 milionów złotych, tak? Jest to kwota zaplanowana na 2019 rok na organizację lokalnego transportu zbiorowego. Więc na pewno jest to pewien krok pokazujący, że dostrzegamy problem, że te wykluczenia transportowego, że chcemy w pewien sposób wesprzeć te przedsiębiorstwa. Tym niemniej trudno mówić o tym, trudno spodziewać się, żeby był to jakiś wielki przełom. Inna taka kwestia, na jaką chciałbym tu zwrócić uwagę, jest taka, mamy tu sformułowanie dopłaty do deficytu, czyli że państwo w pewien sposób będzie deficyt tym przedsiębiorstwom jakby niwelować. Tu zwróciłbym uwagę na pewne ryzyko związane z zarządzaniem, tak? Czy nie pojawi się jakby taki problem, że będzie mniejsza jakby presja na to, żeby zarządzać bardziej skutecznie, zmniejszać ten deficyt, mając jakby perspektywę no, uzyskania powiedzmy tych dopłat, tak? Więc tak on to określa.
Przechodzimy już, bo czas nas goni, do burmistrza Chojana. Jak ocenia ten projekt i ze swojego punktu widzenia?
Znaczy, panie redaktorze, no, tak jak powiedział tutaj mój przedmówca, jest to próba wyjścia z jakąś propozycją, choć zgadzam się w zupełności, że należy, że tu problem generalnie polega na tym, że w sytuacji, kiedy będziemy dopłacać czy subsydiować te dowozy, no to nie będzie jakby presji na to, żeby rzeczywiście organizacyjnie te przedsiębiorstwa były lepiej prowadzone i od strony menedżerskiej również jakby to wszystko funkcjonowało dobrze. Pytanie, na ile tych pieniędzy tak naprawdę starczy, bo jeżeli przyjmiemy, że sam PKS Poznań ma straty na działalności przewozowej za zeszły rok, pewnie tam około 4-5 milionów, bo w poprzednim roku i taka strata była, no to rzeczywiście ta złotówka do kilometra to nie będą pieniądze, które prawdopodobnie przeważą szale, czy te przewozy będą funkcjonowały, czy też nie. I bez dalszego dopłacania przez kogoś, nie wiemy przez kogo, pewnie przez samorządy, bo to taka u nas jest logika, że jak nie ma kto płacić, to wszystkie oczy zwracają się na samorządy. Bez tego tych przewozów nie będzie. My jeszcze jesteśmy tutaj, proszę zauważyć, w tej sytuacji, że Poznań ma dosyć dobrze rozwiniętą sieć kolei metropolitalnej i bardzo wiele tych linii autobusowych dubluje przewozy metropolitalne koleją. No pytanie, co w tej sytuacji, bo jeżeli pojedziemy, to będziemy jeździć tylko tam, gdzie rzeczywiście to wykluczenie transportowe istnieje, no to nadal oznacza, że część linii jest tak naprawdę do likwidacji.
No tak, ale do takich obornik czy grodziska to przecież trzeba dojechać z tej wioski, wioseczki, tak? Więc
No zgadza się, ale tu jest też...
Żeby wsiąść pociąg i dojechać do Poznania na przykład.
Tak, ale tu jest też również pytanie potem do poszczególnych samorządów i do powiatów, czy pewnych rozwiązań transportowych nie należałoby sobie organizować w skali powiatu, czy w skali sąsiednich powiatów, aby właśnie autobusy dowoziły na przykład mieszkańców do stacji kolei metropolitalnej.
Radna
tutaj
Ewa
muszę dodać, że przecież miasto Poznań dopłaca do poznańskiej kolei metropolitalnej, dopłaca do tego systemu połączonego, połączeń komunikacyjnych, transportu publicznego, międzygminnego. Dlaczego nie miałoby powstać coś podobnego na zasadzie regionalnego związku transportowego, które by było takim ciałem, systemem naczyń połączonych, do którego dołączono by dowiązane do sieci PKS i wtedy Poznań wchodząc jako spółka ze 100% własnością, byłaby operatorem wewnętrznym. Zdejmowałoby to od razu garb i konieczność podporządkowania się ustawie prawo zamówień publicznych. No tutaj jest wiele rzeczy do wydyskutowania, ale na zasadzie partnerstwa, a nie takiego wezwania włodarzy miasta, jak to uczynił prezydent Jaśkowiak kilka dni temu. I właściwie tak oznajmienia, że on sobie likwiduje, a wy panowie i panie macie kilka dni na zastanowienie, zastanowili się, co chcecie z tym fantem zrobić. Zresztą muszę dodać, że na wczorajszej Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej my jako radni z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyliśmy wniosek o odstąpienie od opiniowania tych projektów uchwał i wycofanie ich
z
porządku obrad. I proszę sobie wyobrazić, że przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej pan Marek Starnalski wystąpił z identycznym wnioskiem.
Wcale mnie to nie dziwi.
Nagle stwierdzając z troską, że jednak misja, jaką spełnia miasto i w kwestiach zapewnienia transportu publicznego dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej wymaga głębszego zastanowienia i trzeba do tego nie podchodzić w sposób tak pochopny, jak być może uczyniono to całkiem niedawno, jak to zrobił pan prezydent Jaśkowiak. I bardzo prawdopodobne jest, że rzeczywiście ta decyzja i debata zostanie podjęta. No tak jak mam nadzieję, że to będzie jednak na zasadach partnerskich, że włodarze ościennych gmin z całej aglomeracji poznańskiej zostaną zaproszeni jako partnerzy i zostanie podjęta rozmowa, bo taka propozycja kiedyś była, utworzenia takiego związku, propozycja nowych tras, unowocześnienia taboru, no ale też bez analizy potoków pasażerów, partnerskich i dyskusji, mówię, na poziomie partnerskim, nie zaprowadzi nas donikąd. Wyprowadzenie majątku i później próba jego likwidacji to nie jest sposób na rządzenie.
3 i 4 kwietnia dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym będzie przedstawiany ten projekt, więc no ale to jak to czasowo, tak plus minus orientacyjnie, to jakby to ruszyło od 1 września, to jest chyba minimalny termin. Doktor Radzimski, już bardzo króciutko, bardzo proszę.
Tak jak już mówiłem, należy się cieszyć, że jest w ogóle zrobiony jakiś krok w tym kierunku. Na pewno najgorszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby pozostawiono to w gestii samorządów gminnych, które w dużym stopniu mają sztywne wydatki i w niewielkim stopniu są w stanie wygospodarować jakiś dodatkowy fundusz jeszcze na jakieś dopłaty do przewozu.
Wczoraj rozmawiałem z zastępcą burmistrza Obornik Wielkopolski Piotrem Poszczykiem. Ja będę łączył się z nim za tydzień. On mówi, że też będzie potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie. Już tak bardzo krótko, burmistrz Chojan.
Tak.
Nowelizacja o transporcie będzie konieczna?
No jest konieczna, dlatego że na dzisiaj zamawianie przewozów generalnie winno się odbywać właściwie w drodze przetargu i w związku z powyższym jakby nie mamy możliwości na dzień dzisiejszy jakichkolwiek tutaj ruchów. I to, o czym mówiła pani radna, rzeczywiście były takie pomysły Związku Powiatowo-Gminnego, to już od 5 lat mniej więcej słyszymy tą ideę. I wtedy rzeczywiście PKS jako operator wewnętrzny mógłby takie przewozy świadczyć bez przetargu. A na dzisiaj, żeby móc zamawiać połączenia autobusowe, jest potrzebny przetarg. Także tutaj jest to jakaś luka, którą prawo musi w jakiś sposób wyjaśnić.
I radna Jemielity, już króciutko.
No niestety pan prezydent Jaśkowiak pokazuje nam, jak skłócić się ze wszystkimi dookoła. Już w pierwszej kadencji zapowiadał, że będzie zwężał wjazd do Poznania, żeby wszystkie samochody z rejestracją PZ miały problem z wjazdem. No, czy to jest droga i czy to jest sposób rządzenia?
To jest droga do nikąd.
Czy jest to droga do nikąd?
Naszymi państwa gościem był pan burmistrz Piotr Chojan, Grodzic Wielkopolski. Dziękuję bardzo. I dużo jodów w Kołobrzegu. Doktor Adam Radzimski, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Radna Jemielity, dziękuję. Do usłyszenia po krótkiej przerwie.